Co świecić? Ta lampa jest.
Origato. Dzień dobry, witam wszystkich z Japonii, a konkretnie z Tokio. Piotr Zychowicz, historia realna. Historia dzieje się na naszych oczach. Słuchajcie, jakieś dziwne światła mam tutaj. Zrobiło się to już ciemno, bo u mnie jest noc, a u was dzień. A może odwrotnie, kto to wie. Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym live historii realnej, a ze mną jest Patryk. Pokaż się, Patryk.
Tak na chwilkę. Cześć. Dzień dobry.
Cześć, witam was wszystkich. Robimy wam niespodziankę. Prosto ze spa. Przepraszam bardzo, to jest moje kimono samuraja. I bawimy się świetnie w Tokio, no ale oczywiście najważniejsza jest praca. Super stylowa, bardzo wam dziękuję. Witam wszystkich widzów historii realnej. Dzisiaj mamy przegląd najważniejszych wiadomości dnia. Nie mogłem czekać do jutra, bo dzieje się bardzo dużo. Po pierwsze, Stany Zjednoczone uprzedziły Polskę, że Rosja może przygotowywać atak na Polskę. Bardzo mnie to zaniepokoiło, atak hybrydowy. Zaraz powiem wam, o co może chodzić. Po drugie, drodzy państwo, Andrzej Sybicha przybył do Warszawy z misją, czyli szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, z misją ostatniej szansy. No, jakąś propozycję złożył pakietu, który pozwoli zdeeskalować sytuację. Chociaż pojawiły się jakieś plotki, że Ukraińcy są wściekli z tego powodu, że nie dostaną polskich migów. Poza tym bardzo potężne uderzenie na Sumy rosyjskie. Sumy płoną. I też złe wiadomości dla tych, którzy trzymają kciuki za Ukrainę, a dobre dla tych, którzy trzymają kciuki za Rosję, to znaczy padła Konstantynówka, jedna z twierdz, w pasie twierdz na Donbasie, którą zajęli Rosjanie. Przynajmniej tak twierdzi strona rosyjska, strona ukraińska tego nie potwierdza. Drodzy Państwo, dużo się dzieje. Aha, mamy też bardzo ciężkie pobicie Szweda przez tych, przepraszam, bo tu Patryk mi coś dłubie. Bardzo ciężkie pobicie Szweda przez jakichś imigrantów podczas świętowania meczu w Kopenhadze, chyba z Wybrzeżem Kości Słoniowej, czy coś takiego. Także, drodzy Państwo, dużo się dzieje. Startujemy z naszym live'em. Przypominam, że ten live jest możliwy i transfer danych dzięki naszemu partnerowi tego wyjazdu, firmie Saily. Bardzo prosta karta eSIM, bez roamingu, bez żadnych innych formalności, plastikowych kart. Wystarczy, że się wykupicie taki pakiet, jaki wam jest potrzebny, i w 200 miejscach na świecie, nie tylko w Japonii, możecie korzystać z Saily. Drugim naszym partnerem tego wyjazdu jest firma AutoDNA, która sprawdzi, przygotuje specjalny raport dla was na temat samochodu, kampera lub motoru, który chcecie sprowadzić z zagranicy. Nie warto kupować kota w worku. Bardzo polecam firmę AutoDNA. autodna.pl. No i oczywiście tradycyjne pozdrowienia dla militariów, militaria.pl, które też pomogły w organizacji tego wyjazdu. Jak wiecie, kciuk dla Legimi, kciuk dla KFD, kciuk dla Pomelo, kciuk dla domu maklerskiego Bosch, oczywiście naszego nowego partnera, i kciuk dla Lantre. Ten cały sprzęt, który jestem tutaj profesjonalny, obstawiony, jest oczywiście, pochodzi od Lantre. Jeszcze wam opowiem pod koniec. Pytacie, co mam na sobie, bo nowi widzowie dochodzą. Jeszcze wam opowiem na koniec, co tutaj wyprawiamy z Albertem. Wyprawa jest taka, że śpimy po 2 godziny. Nie pytajcie o szczegóły, ale jest bardzo, bardzo wesoło. Patryk, który jest obok, może zaświadczyć, prawda?
Tak było.
Tak
Tak
było,
jest.
tak było. No, wyrwaliśmy się, słuchajcie. Ale zacznijmy od tych rzeczy kluczowych i najważniejszych. Impreza pijama. Więc przejdźmy do naprawdę poważnych rzeczy. Może ja bym, Patryk, się, drodzy Państwo, już przebrał, wystarczy tych wygłupów. Poczekajcie sekundkę, włożę koszulę i wrócę do normalności. Kluczowa sprawa to są oczywiście te informacje. Momencik.
Nie
No dobrze, troszkę żeśmy się powygłupiali na początek. Nie wypada mówić o poważnych sprawach w tak nieformalnym stroju. To jest brak szacunku dla widzów. Stany Zjednoczone ostrzegły Polskę, że Rosja przygotowuje w najbliższych miesiącach zbrojną prowokację, drodzy Państwo. Podała tą informację m.in. Onet. Chyba Onet zaczął, Witold Jurasz konkretnie, no ale potem też inne media. Między innymi potwierdził ją brytyjski Daily Telegraph. Krótko mówiąc, Rosja może przygotować według amerykańskich ostrzeżeń zgłoszonych stronie polskiej jakąś prowokację, która ma być testem spójności NATO i wschodniej flanki. Jakie są możliwe scenariusze? No to może to być atak rakietowy i dronowy, na przykład w krytyczną infrastrukturę. Może to być rzekome przekroczenie, przepraszam, przypadkowe przekroczenie granicy Rzeczypospolitej przez jakichś żołnierzy albo rosyjskich z obwodu królewieckiego, albo białoruskich z Białorusi. Mogą to być zielone ludziki, a więc hybrydówka, coś takiego poniżej progu wojny. Miałaby to być oczywiście zemsta Putina na Polsce za to, że Polska przekazuje broń i wspiera Ukrainę od samego początku, od początku tej pełnoskalowej inwazji w lutym 2022 roku. Boże, to już ponad 4 lata trwa ta wojna, to jest coś absolutnie niesamowitego. Okej, więc nie scenariusz czytam tutaj wam dalej w tych raportach, nie zakłada pełnoskalowej wojny, lecz precyzyjnie kontrolowaną eskalację, która ma wywrzeć presję polityczną na sojuszu, a nie doprowadzić do natychmiastowego starcia NATO-Rosja. Ona ma pokazać raz, przestańcie wspierać Ukrainę, bo wiecie, że Putin uważa, że Rosja dlatego sobie nie radzi w tej wojnie tak, jakby chciał, żeby sobie radziła, bo jak mówi, walczymy nie z jedną Ukrainą, tylko z kilkudziesięcioma krajami. W rzeczywistości oczywiście dostarczana jest broń, to prawda, ale akurat te wszystkie historie o tysiącach polskich najemników to jest oczywiście nieprawda. No ale krótko mówiąc, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, celem miałoby być pokazanie niespójności sojuszu. Polska zostanie zaatakowana, a pozostali członkowie zaczną się zastanawiać, członkowie Paktu Północnoatlantyckiego, nad tym, co zrobić. Pomóc, nie pomóc. I Putin w ten sposób pokaże, proszę bardzo, cały ten sojusz jest warty funta kłaków. Te amerykańskie ostrzeżenia dotyczyły tego, że Rosja chciałaby wymusić polityczne ustępstwa na Zachodzie, no czyli właśnie, co tu mówiąc, odcięcie Ukrainy od tej pomocy, chociażby od rakiet Patriot, które przekazują Amerykanie, ale również Polacy, o czym się ostatnio dowiedziałem, że przekazaliśmy Ukrainie kilkadziesiąt rakiet Patriot. Opinia publiczna chyba nie była o tym informowana, poprawcie mnie, jeżeli się nie mylę. No więc krótko mówiąc, miała to by być wielka, wielka prowokacja. Presja polityczna i natychmiastowe negocjacje. Czytam tutaj w jednym z raportów, w tej logice nawet krótkotrwałe wtargnięcie rosyjskich lub białoruskich sił na terytorium Polski mogłoby zostać wykorzystane jako narzędzie przetargowe. Czyli krótko mówiąc, wycofamy się, zostawimy was w spokoju, oddamy te sejny czy suwałki, które zajęliśmy odpukać, ale wy musicie oczywiście ustąpić w takich i takich sprawach. No jest to bardzo, bardzo ciekawe. Podważenie wiarygodności NATO. Witold Jurasz w swoim tekście, którym o tym poinformował, pisze, że już 24 kwietnia premier Tusk w wywiadzie dla Financial Times ujawnił, że Rosja może zaatakować jednego z członków NATO w perspektywie miesięcy niż lat. I rzeczywiście pamiętam, że Tusk to mówił. Z kolei 25 czerwca Radosław Sikorski w wywiadzie dla CBS potwierdził, że nie wyklucza, iż Rosja może przeprowadzić operację pod fałszywą flagą, by stworzyć pretekst do ataku na kraj należący do NATO. I teraz słuchajcie, ani premier, ani szef dyplomacji nie precyzowali, o jaki kraj miałoby chodzić, ale wszyscy uważaliśmy, pamiętam jak też o tym mówiliśmy w historii realnej, że to będą państwa bałtyckie jako te najsłabsze ogniwa sojuszu, czyli albo Estonia, albo Łotwa, albo Litwa, a tutaj ku absolutnemu mojemu przerażeniu okazuje się, że na celowniku może być Polska. Mam nadzieję, że to się po prostu nie sprawdzi. Pytacie o Alberta. Albert musiał popędzić na dworzec, załatwić sobie bilet, bo jutro rano jedziemy do Hiroshimy, więc nie będzie go na dzisiejszym live'ie. Albert wyrabia sobie teraz taki specjalny bilet na przejazd koleją. Okej, witam panią Wiolkę, która jest zawsze, nawet w sobotę, na posterunku. I Władysław Sikorski się do tego odwołał, właściwie wszyscy święci. Sikorski powiedział tak, celem najbliższego szczytu NATO będzie pokazanie Putinowi jedności Zachodu. I powiedział tak, Putin, wiemy co planujesz, zastanów się, nie rób tego. Takie słowa padły ze strony szefa polskiego MSZ-u. Z kolei, jeszcze tutaj może fragment wam przytoczę. Rosja prowadzi wojnę hybrydową, prowadzi wojnę kognitywną, próbuje nas skłócić między sobą, próbuje nas skłócić pomiędzy sojusznikami i próbuje skłócić z walczącą Ukrainą. A my tymczasem pokażemy, że sojusz jest nie tylko zjednoczony, ale po wejściu Szwecji i Finlandii wzmocniony. Patryk, tak patrzę kątem oka, to chyba wszystko jest okej. Okay. Tak, możesz mnie zostawić, jak chcesz. Tak, bo słuchajcie, mieliśmy tutaj, dlatego się spóźniłem w ogóle 4 minuty na tego live'a i dlatego Patryk mnie musiał tutaj ratować, bo internet w tym hotelu, do którego się przenieśliśmy, blisko dworca, bo jutro jedziemy do Hiroshimy, okazał się po prostu dziadowski. Ledwo się strony otwierały, więc lecimy teraz na hotspocie właśnie dzięki Seili. I Seili nam uratowało 4 litery, no ale mieliśmy 4 minuty tutaj lekkiej nerwówki. Bardzo ci, Patryk, za to dziękuję za pomoc. Okej, okay. Tego typu reżimy zawsze tak robią. To jest komentarz Sikorskiego o pytanie o te doniesienia o amerykańskim ostrzeżeniu o prowokacji rosyjskiej przeciwko Polsce. Przypominam, mówi minister Sikorski, prowokację gliwicką w 1939 roku, gdy ludzie Abwery przebrani za polskich żołnierzy zdobili radiostację na terenie ówczesnej Rzeszy, powiedział Sikorski. Ciekawe, co? Nasz przekaz do Władimira Putina jest następujący, wiemy co planujesz, nie rób tego. No więc zobaczcie, to jakaś nowa prowokacja gliwicka miałaby się tutaj odbyć. Bardzo intrygujące. Premier Tusk oczywiście się wypowiedział, że zdajemy sobie sprawę z tego zagrożenia, wiemy co się święci i staramy się do tego jak najlepiej przygotować. Konkretnie domyślam się, że w stan gotowości zostały postawione polskie wojska na wschodnich rubieżach. Mamy jakieś siły szybkiego reagowania, siły antydronowe i w razie draki, gdyby coś takiego się miało wydarzyć, że na teren Polski wpadłaby jakaś rosyjska lub białoruska grupa rajdowa przebrana za grzybiarzy na przykład, bo przecież na pewno nie mieliby na sobie uniformów z rosyjskimi czy białoruskimi flagami, no to natychmiast trzeba się nie zastanawiać, tylko tą grupę skasować, bo jeżeli oni coś zajmą, no to rzeczywiście może być problem i mogą nam dyktować warunki, nie mówiąc nawet, nie wiem, o wzięciu zakładników czy czegoś takiego. Rozmaite są scenariusze takiego testowania drugiej strony. Musimy tutaj wykazać się błyskawiczną pętlą decyzyjną, nie dzwonić do Waszyngtonu, nie dzwonić do Brukseli, nie dzwonić do Berlina, ani do Kijowa tym bardziej, tylko natychmiast działać. W przeciągu dosłownie sekund musi być podjęta ta decyzja, żeby w zarodku stłumić ewentualne takie wtargnięcie. To jest już oczywiście ode mnie komentarz. Wspominałem Wam, że Daily Telegraph na swojej pierwszej stronie informował o tej samej sytuacji i tutaj jest napisane, że polska infrastruktura krytyczna może zostać zaatakowana rakietami i dronami. Tylko pytanie co, czy jakaś elektrociepłownia, czy na przykład odpukać gazoport w Świnoujściu, no ale to rozumiem, że nad z Bałtyku mogłoby wtedy nadpłynąć, czyli trzeci możliwy kierunek uderzenia. Przypominam, że Rosjanie mają okręty podwodne na Bałtyku na przykład. No i potwierdza się to, że Waszyngton co najmniej kilkakrotnie, słuchajcie, na podstawie swoich wywiadowczych danych CIA ostrzegał Warszawę przed taką ewentualnością. Takie plany były omawiane w Moskwie. Rosja, i teraz to jest ciekawe, piszą brytyjscy dziennikarze, może następnie, ale chyba tam widziałem, że Witold Jurasz też był współautorem tego tekstu, tego co widziałem gdzieś w mediach. Rosja może następnie próbować twierdzić, że prowokacja została przeprowadzona przez Ukrainę. Atak lądowy ze strony Rosji mógłby zostać przeprowadzony, a no atak, albo z Królestwa, albo z Białorusi. I co ciekawe, w tym kontekście Brytyjczycy podkreślają, że w Królestwie jest broń jądrowa, przynajmniej według rosyjskiego twierdzenia, no bo to wszystko jest, drodzy Państwo, jak zawsze w pewnym cieniu tego typu informacje. Nas jest już 2500 widzów, jestem zachwycony, bo powiem Wam szczerze, że myślałem, że w sobotę nikt o południe nie będzie chciał oglądać historii realnej. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. Dodam, że kolejnego live'a zrobimy chyba, że stanie się coś bardzo przełomowego, zrobimy w poniedziałek z Albertem, mam nadzieję, że się uda Alberta do tego namówić, ale on jest bardzo, bardzo chętny, żeby z wami porozmawiać, bo jutro, tak jak powiedziałem, będziemy w drodze do Hiroshimy. No chyba, że coś się wydarzy, no to oczywiście po przybyciu zrobimy live'a. Ale będzie normalnie odcinek o 18 w niedzielę. Historyczny, bardzo ciekawy, nagrany tutaj w Tokio. W radiu Tok FM z kolei wystąpił koordynator służb specjalnych Tomasz Siemioniak i powiedział tak: służby Zachodu mają takie obawy, więc to są sprawy, nad którymi na co dzień nadbałtyckich i Polski mamy do czynienia z całą serią aktów dywersji ze strony służb rosyjskich. Te wszystkie rzeczy się dzieją i musimy wraz ze służbami Zachodu poważnie zakładać, że to się może wydarzyć w każdej perspektywie czasowej. Musimy być gotowi na każdy scenariusz. Tak mniej więcej w tą stronę też szła wypowiedź Donalda Tuska. Dobra. Marcin Bosacki to samo potwierdził, mamy niepokojące informacje w tej sprawie. Bosacki, jak już teraz nowy temat, przy okazji mówił o sprawach ostatniego kryzysu w relacjach polsko-ukraińskich i to jest drugi temat, o którym Państwu chciałbym powiedzieć. Bosacki powiedział, że uczestniczył w piątkowym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Jak wiecie, przybył do Warszawy i spotkał się z ministrem Sikorskim Andrzej Sibicha, który, drodzy Państwo, jest specjalnym wysłannikiem Zełenskiego do rozmasowania Polaków. Najpierw był najbardziej radykalny i groził Polsce, kiedy rozpoczął się ten konflikt, no a teraz chce się dogadywać, przywiózł jakiś pakiet propozycji. Uwaga, Andrzej Sibicha miał zapewnić, że decyzja o pamiętnieniu UPA, czyli nadaniu jednej z ukraińskich jednostek tytułu bohaterów UPA, nie miała w optyce Kijowa związku z Polską. Wiceszef MSZ zaznaczył jednak, że Warszawa oczekuje korekty tej decyzji i zwraca uwagę na ryzyko eskalacji. Proszę bardzo, to już jest polski wiceminister, tak powiedział, że oczekuje korekty tej decyzji. Ukraińcy nam cały czas mówią, mówi wiceminister, dzisiaj też to zostało powtórzone, że nie było w tym żadnego intencjonalnego wpływu w celu zahaczania czy dokuczania Polsce. Jeśli tak, to oczywiście oczekiwalibyśmy korekty. No niestety przez wiele tygodni, równo miesiąc oczekiwań na to, niestety nie doczekaliśmy się rzeczy, które mogłyby być, przepraszam, no to mamy pewne rzeczy, które mogłyby być eskalacją. O, jakoś tak pan minister, muszę powiedzieć, dosyć bełkotliwie się wypowiedział w tej sprawie, przykro mi to powiedzieć, no ale krótko mówiąc, efekt jest taki, że Ukraińcy próbują przekonywać, że nie chcieli wkurzyć Polaków, no ale przecież niech nie robią z nas dzieci. Zełenski doskonale zdawał sobie sprawę, jest 3000 widzów, fantastycznie. W momencie, witam wszystkich nowych widzów, pozdrawiam was serdecznie z Tokio. Doskonale zdawał sobie sprawę, że to podziała na Polaków jak czarno-czerwona płachta na byka i moim zdaniem było to absolutnie decyzja podjęta świadomie, no pewnie z takim przekonaniem, że Polacy pokrzyczą i potem jak zawsze wszystko nam wybaczą i puszczą płazem zgodnie z tym dogmatem, że Polacy uważają, że Ukraina broni również ich i w związku z tym nie ma się co czepiać i na wszystko trzeba przymykać oczy. Polskie elity po prostu Ukraińców do tego przyzwyczaiły, no i teraz mamy efekty. Takie są efekty tej wiary niezmąconej w doktryny Giedroycia Mieroszewskiego. No już to tyle razy mówiliśmy, że nie ma sensu chyba sobie strzępić tego języka. Przejdźmy dalej do faktów. No więc Bosacki jeszcze raz mówi, to jest oficjalne stanowisko Polski. Oczywiście po owocach ich poznacie, więc czekamy na czyny. Bosacki odniósł się też do komentarzy, które w ostatnich dniach wywołały szeroką dyskusję po obu stronach granicy. Chodzi oczywiście o to, że Ukraina nie wejdzie do Unii Europejskiej z banderą na sztandarach. No i oczywiście tutaj są różne głosy. Polska trochę stosuje taką dobrą taktykę, moim zdaniem akurat w tym przypadku pewnej ambiwalencji strategicznej, no bo z jednej strony puszczamy sygnał, że no to jest jednak pewien problem. Nawet widziałem, że dzisiaj Jarosław Kaczyński, słuchajcie, co ciekawe, bo tutaj trzeba też jedną rzecz wspomnieć, że mamy Ukraińcom udała się rzecz bardzo rzadka. To znaczy, jak wiecie, Polacy są ogólnie rzecz biorąc narodem bardzo, bardzo skłóconym, bardzo, bardzo poróżnionym, bardzo spolaryzowanym politycznie i rzadko się w jakiejś sprawie zgadzają. No ale uwaga, W tym przypadku od lewa do prawa Polacy się naprawdę w swoim oburzeniu i krytycyzmie wobec strony ukraińskiej zjednoczyli. No i wspomniany Jarosław Sikor, Boże, Jarosław Kaczyński, widziałem, opublikował taki list do członków PiS-u. Gdzieś mi to mignęła taka informacja, w którym napisał, że to oczywiście Ukraina z banderą do Unii Europejskiej nie wejdzie i powiedział, że to, co się dzieje, to jest skutek polityki obecnego rządu po 23 roku, polityki płaszczenia się przed Ukraińcami, a dodajmy, według pana prezesa, to wszystko wina Niemców. Bo Tusk dostaje, słuchajcie, rozkazy od Niemców, żeby był wobec Ukrainy spolegliwy. No cóż ja mogę powiedzieć na tego typu historie, to jest śmieszne w tym kontekście, że PiS był dokładnie tak samo, a nawet jeszcze bardziej spolegliwy wobec Ukrainy, co Platforma, a już w ogóle prezydent PiS-u, czyli Andrzej Duda, no już w ogóle jest personifikacją całej tej polskiej naiwności i polityki miłości i kompletnego niezrozumienia tego, że polityka to gra transakcyjna, ja ci coś, ty mi coś, a nie dawanie wszystkiego na piękne oczy i potem oczekiwanie za to wdzięczności. Wdzięczność nie jest kategorią polityczną. Kiedy ja mówiłem jeszcze jakiś czas temu, że od początku powinniśmy byli negocjować z Ukrainą i mówić, dobra, dostaniecie czołgi, dostaniecie, co oni tam jeszcze dostali od nas, migi, działa i wszystko to, co im daliśmy, kraby na początku, ale pod warunkiem, że zrobicie to, to, to i to, bo to są nasze interesy, które chcemy zrealizować. Wówczas mówiono, no jak tak można było, przecież oni walczyli o życie, no a ja zawsze odpowiadałem, no dlatego właśnie, że walczyli o życie, to by się na wszystko zgodzili. Dzisiaj już o życie nie walczą, mają mocną pozycję negocjacyjną, my już nie mamy im nic do zaoferowania, bo to, co daliśmy, to już, co mogliśmy dać, to daliśmy, no i Ukraina wycisnęła nas jak cytryna i już nas nie potrzebuje, stąd ta zmiana sytuacji. No ale do czego zmierzam? Kiedy ja to mówiłem, to no tak na mnie trochę dziwnie patrzono, a mam wrażenie, że teraz wszyscy mówią tak samo, jak ja wtedy. Okej, Ukraina pozostaje otwarta na równy i uczciwy dialog. Zaproponowałem pakiet działań antykryzysowych. Przekazał na Platformie X szef MSZ Ukrainy po spotkaniu z Radosławem Sikorskim. No jeszcze raz podkreślił w tym spotkaniu, że to działanie Zełenskiego nie miało charakteru antypolskiego. No ale posłuchajcie, jaki jest pakiet kryzysowy? Ja od razu może zadam wam pytanie, drodzy widzowie. Co wy o tym sądzicie? Czy uda się rozwiązać szybko kryzys w relacjach Ukraina-Polska? Zachęcam do odpowiedzi. Tak, nie. Ci widzowie, którzy będą oglądali transmisję z tego live'a, a nie na żywo, zachęcam do odpowiedzenia na to pytanie w komentarzu. Witam Patrykosa, witam Wiolkę, witam wszystkich, którzy są dzisiaj na naszym czacie i oglądają Historię Realną i zachęcam do wspierania nas na Patronite na YouTubie albo tutaj trampkami, bo to zawsze jest duże wsparcie dla kanału. Bez was Historia Realna nie mogłaby tak prężnie działać i zachować swojej niezależności. No dobrze. To pakiet teraz, pakiet Sybichy, który właściwie jest pakietem Zełenskiego. Obejmuje on zainicjowanie konsultacji między naszymi ministerstwami, zorganizowanie spotkania ekspertów historyków II wojny światowej, którzy uczestniczyli w polsko-ukraińskim kongresie historyków w maju i trzy, skontaktowanie się z przywódcami religijnymi obu narodów w celu wykorzystania ich autorytetu w naszym dialogu dwustronnym. Co wy na to? Konsultacje ministerialne, spotkanie historyków i spotkanie biskupów. Sybicha podkreślił, że Polska i Ukraina pozostają dla siebie kluczowymi partnerami, mamy wspólnego wroga, Rosję i wspólne wyzwanie, rosyjską agresję. Dziś Ukraina broni nie tylko własnego bezpieczeństwa, ale także bezpieczeństwa Polski i całej Europy. No to te argumenty to już znamy na wylot. Pamiętacie, co powiedział Mateusz Lachowski niedawno, jak mu ten argument przedstawiłem, skonfrontowałem go z tymi argumentami strony ukraińskiej, to on powiedział, że on mówi Ukraińcom, jak oni mu tak mówią, no to przestańcie. To przestańcie nas bronić. No jest to doskonałe pokazanie, że Ukraina nie broni Polski, tylko broni siebie. A że przy okazji my na tym zyskujemy, to jest już zupełnie inna sprawa, ale to Ukraina została zaatakowana, a nie Polska, przynajmniej na razie, jak wynika z tych doniesień Telegraf i Onetu. No i oczywiście, jak zawsze, bo to już jest jak mantra, dodał, że Sibicha, że Kijów głęboko docenia i zawsze będzie za to głęboko wdzięczna, za, czyli Ukraina, przepraszam, tą pomoc, której Polska jej udzieliła. Prezydent Ukrainy Zełenski odpowiedział, jak stwierdził prezydent Zełenski, odpowiedzi zawsze można znaleźć, jeśli jesteśmy gotowi być silnymi sąsiadami, jeśli naprawdę chcemy je znaleźć. Odpowiedzi na te wszystkie nurtujące nas pytania. No i ogólnie rzecz biorąc, nie będę już cytował tych wszystkich fragmentów, no ale krótko mówiąc, kluczowa jest sprawa taka, że jest to deeskalujące, bez wątpienia, bez wątpienia. Czasem możecie odłożyć emocje na bok. Ukraina toczy egzystencjalną walkę przy wsparciu naszych partnerów i sojuszników. Musimy podtrzymać dialog. Historia nam nie wybaczy, jeśli ta szansa zostanie zmarnowana. Mówi, że oczywiście, kiedy my się kłócimy z Polakami, my Ukraińcy, to w Moskwie rozlegają się oklaski i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie doskonale Państwu znane argumenty. Dla mnie sprawa jest prosta. Satysfakcjonujące stronę polską rozwiązanie to jest oczywiście cofnięcie tego dekretu. Ja wiem, że to jest trudne, że trudno się wycofać z czegoś takiego, bo całe wojsko powie, że Zełenski to miękki szon, bo ustąpił Polakom, ale sam Zełenski, drodzy Państwo, zapędził się w kozi ruch. Po co on to robił? No zrobił to i teraz oczywiście ma po prostu problem. No. Ale bez wątpienia no, należy docenić oczywiście, no już bądźmy też uczciwi, że strona ukraińska stara się tu jakoś deeskalować, choć moim zdaniem niewystarczająco, powinna po prostu odwołać tą decyzję, ale no właśnie, zobaczymy, co przyniosą kolejne dni. Zełenski w każdym razie oczywiście deklaruje, że Ukraina jest gotowa do dialogu z Polską i tak dalej, i tak dalej. Tyle, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o ten spór, no to może teraz przenieśmy się na pola bitew na Donbasie. Mam dla Was cały raport przygotowany na temat wojny rosyjsko-ukraińskiej. Więc duży sukces strony rosyjskiej, jeżeli to się potwierdzi. Rosyjska armia poinformowała Władimira Putina oficjalnie, że Rosjanie zajęli Konstantynówkę. Jest to, drodzy Państwo, kluczowe miasta, które od dawna Rosjanie próbowali zdobyć. Na razie Ukraińcy tego nie komentują, no ale rzeczywiście już pułkownik Lewandowski jakiś czas temu mówił w naszym programie, że sytuacja Konstantynówki i drugiego miasta Łymania jest absolutnie tragiczna. Tam już zresztą niewiele z tych miast chyba zostało. W każdym razie ci, co mieli, to już wyjechali stamtąd mieszkańcy. One były areną bardzo, bardzo ciężkich ostrzałów i walk. No ale o co chodzi? To jest tak zwane pasmo twierdz na Donbasie, które ma zatrzymać Rosjan. Dalej za tym pasmem twierdz jest już oczywiście tylko Kramatorsk i Słowiańsk. Jak oczywiście jeszcze, jeżeli Łymań upadnie, no i to z kolei otworzy drogę dla Rosji, czy też przypieczętuje przez Rosję zajęcie całego obwodu donieckiego. Przypominam, że Rosja prawem kaduka wcieliła 4 obwody, zaporoski, chersoński, doniecki i ługański do swojego terytorium. No i oczywiście ługański już ma w zasadzie w 100%. Całkiem spory kawał donieckiego brakuje, to są właśnie te miasta, o których Wam powiedziałem, czyli jeszcze jest Łymań, Kramatorski, Słowiańsk, no i z chersońskim jest problem, no bo ta Chersoń razem z dużą częścią tego obwodu jest po stronie zachodniej Dniepru, tam już Rosjanie byli, no ale jak wiecie, Ukraińcy ich wyrzucili stamtąd i nie dokonali tylko dlatego podobno masakry wycofujących się amfibiami i promami żołnierzy rosyjskich przez rzekę Dniepr, bo Amerykanie zabronili, żeby nie było eskalacji. Pytacie, czy już jest noc, tak? Ciemno tu za oknami. Dlatego te lampy musiałem, które tak nieprzyjemnie rozświetlają obraz, włączyć. Jak Wam się w ogóle napisze podobała moja wizyta u barbera japońskiego? Zobaczcie, jak mi ładny ostrzyk. Pięknie, co? Dzisiaj z kolei byliśmy z Albertem i z Patrykiem na takiej wielkiej, wielkiej Shibuya Tower Sky, gdzie można z perspektywy prawie 50 pięter oglądać Tokio. Wrzuciłem już pierwsze zdjęcie z tego jako taki teaser, ale będzie wkrótce większy materiał z tego miejsca. Obserwujcie moje media społecznościowe, bo codziennie wrzucam tam mnóstwo zdjęć z Japonii, no i wrzucamy też fajne, ciekawe moim zdaniem, shortsy codziennie. Zachęcam do śledzenia mnie na X-ie, czyli Twitterze, Facebooku, Insta i YouTube społeczność oczywiście. Okej, no w związku z tym ten Putin wysłuchał raportu szefa generalnego, generała Waleria Gierasimowa o zajęciu całkowitym Konstantynówki przez wojska rosyjskie. Putin miał podziękować żołnierzom za ich bohaterstwo i udaną pracę, przekazała podczas spotkania Putina z Gierasimowem, to ciekawe, mówiono o stworzeniu strefy bezpieczeństwa w obwodach charkowskim i sumskim, co by na to. No i co, i plany bardziej aktywnej ofensywy. Im więcej sił zbrojnych Ukrainy będzie atakować rosyjską infrastrukturę, tym większa będzie strefa bezpieczeństwa, którą Rosja będzie musiała stworzyć. Czyli Putin straszy, że jeżeli dalej będą spadały te pociski ukraińskie na Rosję, no to będzie Rosja więcej musiała tego terytorium zabrać, co jest oczywiście o tyle bzdurą, że te pociski mają już takie zasięgi, nawet po ponad 1000 kilometrów i teraz te rakiety Flamingo, które widziałem, FP5 też fruwały, są fajne filmy do obejrzenia z tego, polecam na moim X-ie, jak tam lecą gdzieś na tle wschodzącego słońca nad Rosją, w związku z tym teraz akurat dystans nie ma żadnego znaczenia, z artylerii oni do tej Moskwy przecież nie strzelają, tylko właśnie dronami i rakietami dalekiego zasięgu. Niestety też Rosjanie zajęli większość Łymania, dotarli do Mikołajiwki i stoją już niestety 4 km od Kramatorska. Pamiętacie, jak w Kramatorsku w pierwszych dniach wojny walnął w przystanek PKS czy tam autokarów miejscowych pocisk? To była straszliwa masakra. Nigdy nie zapomnę tych przerażających zdjęć. Tam stali jacyś ludzie, zostali zmasakrowani przez ten pocisk. Rosyjski oczywiście. A co ciekawe, Rosjanie mówią, że wyzwalają te tereny, no bo zamieszkuje je ludność rosyjskojęzyczna. No to rzeczywiście wyzwalają, ale już gruzy. Siły rosyjskie według Instytutu Studiów nad Wojną utrzymują swoją obecność na 4,3% obszaru Łymania. No to jeszcze nie tak. Łymanu, przepraszam. Okej. Okay. Mamy do czynienia, drodzy Państwo, również z kolejnymi uderzeniami powietrznymi. W ostatnim live informowałem Was o tym zmasowanym ataku, pamiętacie, na Kijów. To był największy atak. Przy okazji chciałem Wam powiedzieć, że liczba zmarłych, zabitych, przepraszam, zamordowanych nawet, bo to przecież cywile w większości w tym ataku rosyjskim wzrosła. Kiedy ja robiłem tego live'a 2 dni temu, to mówiłem chyba o 17-18, takie były widełki, a teraz już mamy grubo ponad 30 ofiar śmiertelnych. No ale, drodzy Państwo, teraz zaatakowane zostały. Mamy do czynienia z bardzo, bardzo poważnym atakiem. Zginęło kilka osób i niestety małe dziecko. Bomby lotnicze spadły na tą miejscowość, kilkadziesiąt osób jest rannych w sam centrum Sum. Na razie potwierdzono 4 ofiary. W epicentrum ataku znajdowały się wieżowiec, sklep i ulica. Było tam bardzo dużo dzieci, jak informują lokalne władze. Zełenski też się odniósł do tego i powiedział o tym za właśnie zabitym dziecku. Rannych ma być 27 osób. Zełenski pokazał, z czego część bardzo poważnie, pokazał, drodzy Państwo, filmiki, czy też, przepraszam, zdjęcia z bardzo dramatycznej akcji ratunkowej. Widzimy na nich strażaków, którzy próbują ugasić szalejące pożary. W związku z tym, tu jeszcze napisał tak, trwają działania związane z usuwaniem skutków rosyjskiego nalotu na Sumy, pod gruzami wieżowca wciąż mogą znajdować się ludzie, napisał. Przekazał wyrazy współczucia rodzinom i bliskim. Także widzicie, to jest, no jak zawsze wezwał oczywiście sojuszników do wywarcia presji na Rosję. Jak widzicie, to jest ta zemsta, którą zapowiedział, czy też odpowiedź, którą zapowiedział Putin po tych atakach, które spadły na na rosyjską stolicę i na Petersburg. Jak pamiętacie, bardzo, bardzo to upokorzyło Putina, bo w Petersburgu uderzyli w dniu, w którym odbywało się tam forum ekonomiczne, na które Putin pozapraszał tam rozmaitych afrykańskich swoich gości. No a w przypadku Moskwy no to już w ogóle dramat, bo Ukraińcy przy pomocy dronów dalekiego zasięgu i podobno rakiet balistycznych, jakichś pierwszych swoich, dokonali ataku, który, uwaga drodzy Państwo, kosztował Rosjan bardzo poważny uszczerbek w ich systemie rafineryjnym, bo zniszczono słynną moskiewską rafinerię, która odpowiada za 40% benzyny w Moskwie. Także no, powiem Wam, że bardzo, bardzo poważny krok i bardzo poważny cios dla Rosjan, ale to nie koniec, bo, i to jest nowa informacja, ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły, słuchajcie, wczoraj bardzo poważny atak kolejny na Petersburg, a więc to jest już naprawdę bardzo daleko od granic Ukrainy, w wyniku którego spłonął terminal naftowy olbrzymi właśnie w Petersburgu. Zdjęcia widziałem, wygląda to w ten sposób, że stoją jakieś takie wielkie zbiorniki ropy i to wszystko płonie, jak zawsze w takich przypadkach, gęste słupy czarnego dymu i ognia, które unoszą się ponad tym strategicznym zakładem. I teraz tak, informacje są takie, że około 6:30 czasu lokalnego, to jest czas Polski 5:30, usłyszano w Petersburgu potężne eksplozje i mieszkańcy słyszeli warkot silników dronowych. Więc w ogóle tak mnie to zastanawia, jak to przylatuje, słuchajcie, czy to przylatuje przez Białoruś i co Białorusini nic z tego nie są w stanie zestrzelić, to bardzo ciekawe, prawda? Czy na przykład Ukraińcy jakoś to omijają przez teren, bo się o tym mówi nieoficjalnie, przez teren z państw bałtyckich, to by było bardzo, bardzo ciekawie. Okej. Kasjadon. Telegraf nie jest już ani daily, ani brytyjski, bo ja wiedziałem, że brytyjski Daily Telegraph aktualnie należy do niemieckiego Axel Springera. I proszę bardzo, reprezentuje niemieckie interesy. No zobaczcie, ja z rozpędu zawsze będę nazywał Telegraf Daily Telegraph. Bardzo, bardzo przepraszam. A że go Springer kupił, no to bardzo, bardzo ciekawe. Nawet nie wiedziałem o tym. Ach, jak to się wszystko, drodzy Państwo, zmienia. Okej, także mamy to bardzo, bardzo poważne uderzenie na Petersburg. Zobaczymy, co z tego będzie. Nieznana jest na razie skala zniszczeń. To był terminal naftowy położony nad Zatoką Perską, a jego przepustowość wynosi 12,5 miliona ton rocznie. Służy on do magazynowania i eksportu paliw. Jest to jeden z największych tego typu obiektów na terenie Federacji Rosyjskiej. Cel był oddalony o 1100 km od granicy z Ukrainą. Wyobrażacie sobie? Coś niebywałego. A dodatkowo to jest psztyczek w nos Putina, no bo jak wiecie, Władimir Putin pochodzi z Petersburga i to jest jego rodzinne miasto. Oni nazywają to, Ukraińcy, co ciekawe, sankcje dalekiego zasięgu. Tak pisze Władimir Zełenski na ten temat. No i jak zawsze dziękuję dzielnym ukraińskim żołnierzom, którzy dokonali tego ataku. Okej, nowe informacje to tyle, jeżeli chodzi o te wymiany ciosów. Jak widzicie, obie strony na froncie, jeżeli chodzi o sytuację, no to lepiej idzie Rosjanom bez wątpienia, no bo zdobywają mozolnie kosztem wielkich strat. Mówiłem Wam ostatnio, że według tych amerykańskich danych stracili 1 400 000 żołnierzy zabitych i rannych. Ale jednak z mozołem zdobywają te tereny, idą do przodu. Jeżeli chodzi o te wymiany ciosów dalekiego zasięgu, to ja widzę, że Rosjanie są dosyć skuteczni w bombardowaniach, ale mało precyzyjni i tutaj są bardzo duże straty wśród ludności cywilnej, zarówno w Kijowie, jak i teraz w Sumach, rozgrywają się tam jakieś tragedie, a z kolei Ukraińcy są lepsi w tych uderzeniach dalekiego zasięgu precyzyjnych, biciu w ten przemysł naftowy Rosji. Nie będę Wam już po raz 55, drodzy Państwo, powtarzał, co tam się wyrabia na stacjach benzynowych w Rosji. Krótko mówiąc, trwają mordobicia. Widziałem dzisiaj filmik, jak dwóch panów pokłóciło się o ostatni litr benzyny. Jeden drugiego rzucił na jakieś kamienie jakimś takim rzutem zapaśnym. niczym jakiś koszmar po prostu. Pokazane są też w jednym filmiku, nie wiem, kolejka na 700 samochodów stojąca przez kilka kilometrów do jednej ze stacji benzynowych na terenie Federacji Rosyjskiej. No już nikt tam nie ukrywa, że jest gigantyczny problem paliwowy i Rosjanie odkupują własną ropę od Hindusów i sprowadzają ropę z Kazachstanu przynajmniej. Tak według doniesień taki program został uruchomiony. Przejdźmy się teraz może, drodzy Państwo, w jakiś inny część świata. Proponuję do Monako, gdzie, jak pamiętacie, Wadim Jermołajew, mówiliśmy o tym w odcinku ze Zbyszkiem Parafianowiczem, padł ofiarą ataku bombowego. Najbardziej poszkodowana została w tym, on to przeżył, żeby było jasne, ten oligarcha, miliarder ukraiński, ale jego partnerka Anna Nasobina niestety straciła w tym ataku obie nogi. Powiedzmy sobie szczerze, to jest szemrany biznesmen, tak? Ale uwaga, co ciekawe, nie wiem czy pamiętacie, ja to pokazywałem na swoim Twitterze, retweetowałem to, że widać było napastnika. Był to mężczyzna w takim czarnym kapeluszu rybackim, takim dosyć popularnym, z tatuażem, który uciekał z miejsca, w którym rzucił, na schodach to chyba się z tego co widziałem w tych filmach i na zdjęciach z miejsca tragedii odbyło, rzucił tym plecakiem wyładowanym materiałami wybuchowymi w stronę Wadima Jermołajewa i jego rodziny, bo tam jeszcze był 13-letni syn tego oligarchy, który trafił do szpitala. No i posłuchajcie, jaka rewelacja, to znaczy jaki nieoczekiwana zmiana sytuacji. To była kobieta. To była kobieta, a nie chłop. Nas jest już, drodzy Państwo, 4000. Marian Giemza, nie? Pochodzi z Petersburga. Nie miałem na myśli urodzenia Putina, tylko miałem na myśli to, że wywodzi się, może powinien być bardziej precyzyjny, z klanu tego petersburskiego FSB. Przecież tam pełnił te wszystkie swoje kluczowe funkcje i w ogóle w Rosji jest zawsze rywalizacja między ośrodkiem petersburskim, pamiętacie zabójstwo Kirowa, a ośrodkiem moskiewskim. To są te dwie stolice, które ze sobą trochę rywalizują. No i Putin był zawsze przedstawicielem tego klanu petersburskiego, mimo że z Petersburgu chyba się rzeczywiście nie urodził. Okej. A wiecie co? Przecież jest internet od takich rzeczy. Aż mnie to zaintrygowało. Słuchajcie, gdzie się urodził Putin? Ha! A jednak w 52 roku w Leningradzie. No proszę. I tam kontynuował karierę, więc w pewnym sensie obaj mieliśmy rację. Zwracam się do naszego widza, ale jednak miałem rację w tej sprawie, że to, chociaż tak, no można też powiedzieć, że to nie Petersburg, tylko Leningrad. Okej, no dobra, ale co z tą kobietą? Słuchajcie, to jest jakaś 39-letnia Anastazja Berezowska. Podobno to jest Ukrainka, w ogóle co ciekawe. Ma być niebezpieczną zwolenniczką Putina. No i to ona rzuciła ten plecak pułapkę. I śledczy podejrzewają, że nie działała sama, ale chodzi o to, że schowała, słuchajcie, włosy pod ten kapelusik, naciągnęła go, przebrała się za faceta i chciała, słuchajcie, w ten sposób zmylić śledczych. Ale chyba wygląda na to, że zdradził ją tatuaż z wężem charakterystyczny, który ma na prawym ramieniu. Charakterystyka tej kobiety: zna język niemiecki, ma ciemne włosy, jest obywatelką Ukrainy, ale źródła twierdzą, że urodziła się w Kazachstanie. No i oczywiście ma rosyjski paszport i mieszkała na okupowanym Krymie. No proszę, jaka ciekawa biografia. A po Unii Europejskiej swobodnie się przemieszcza, bo ma drugie obywatelstwo, czyli obywatelstwo Ukrainy i ma ukraiński paszport. Jest powiązana jednocześnie z Kremlem i środowiskami przestępczymi. No muszę wam powiedzieć, że tego jeszcze nie grali. I tak ten zamach, słuchajcie, w Monako, w tej ostoi luksusu, dokonany na bajecznie bogatym ukraińskim oligarsze i wszystkie domysły, kto to zrobił, czyje służby, ukraińskie, rosyjskie, kto za tym stoi, i tak to było wystarczająco sensacyjne. No a teraz mamy jeszcze informację, że zrobiła to kobieta zamachowiec, kobieta, śmieję się z jednego komentarza, czy było sake, nie, ja nie przepadam za tym. pozostaje wierny tradycyjnym trunkom. No dobrze, kobieta asasyn, o, tak bym powiedział. Policja nie wyklucza, że uciekła na Bałkany, przemierzając Francję i Włochy. Ciekawe, czy do Serbii? Dowiemy się na pewno na ten temat więcej. No w każdym razie monachijska prokuratura już jej poszukuje. Do ataku, bo już są pierwsze raport śledczych pirotechniczny, kobieta użyła zdalnego zapalnika do zdetonowania tej bomby. Korzystała z samochodu podczas ataku na niemieckich blachach. O rany, tutaj jest świadek. Widziałem Annę bez obu stóp tuż po eksplozji. Jezu. Gigantyczne ślady krwi na schodach apartamentowca. Uch, makabra. Berezowska jest uzbrojona i bardzo niebezpieczna. Porusza się w towarzystwie wspólników. Należy zachować najwyższą ostrożność w razie kontaktu. Przekazuję Państwu tą informację od policji Monako. Jak spotkacie 39-letnią tęgą panią z tatuażem na ręku, to wiecie, że by uważać. Bo to jest zabójczyni, niedoszła zabójczyni z Monako. Ciekawe, czy ją złapią w kolei. Okej, okay, Iran. Wielkie uroczystości pogrzebowe odbywają się w ten weekend Ajatollaha Alego Chameneiego. Przypomnę, że został on zabity pierwszego dnia operacji amerykańsko-izraelskiej w Teheranie, kiedy w siedzibę jego rezydencję uderzyła rakieta, najprawdopodobniej izraelska, zabiła jego i członków jego rodziny. Zginęła wtedy, co pamiętam, jego wnuki, jego dzieci, jego kuzyni, no po prostu jakaś totalna masakra. Nie wiem, co wy o tym sądzicie, ale ja uważam, że jest to po prostu haniebna zbrodnia. Chamenei był przywódcą duchowym i de facto przywódcą Iranu, kraju suwerennego. Nie można tak po prostu zabijać ludzi, przywódców i jeszcze w dodatku razem z całą rodziną, jakimiś niewinnymi dzieciakami. A mimo to oczywiście Izraelczycy są z siebie dumni. Gdyby ktoś im wykręcił taki numer, no to myślę, że do końca świata by mówili o potwornym akcie zbrodniczego antysemityzmu. Naprawdę przerażające rzeczy dzieją się obecnie na świecie i ta hipokryzja nie ma absolutnie żadnych granic. No nic, ale w każdym razie rozpoczęły się te w sobotę już uroczystości w Teheranie i było milion ludzi podobno w Teheranie, a w sumie w tych wszystkich ceremoniach na terenie całego kraju, a te ceremonie pogrzebowe będą trwały 6 dni, może wziąć nawet kilkanaście milionów Irańczyków. Te zdjęcia, które widziałem, są naprawdę zapierające dech w piersiach. Flagi, trumny. Trumna została wystawiona w meczecie, wielkim meczecie imama Chomeneiego. No i tam obok niego w pozostałych trumnach są szczątki krewnych, którzy zginęły razem z nim. Córka, zięć, synowa, 3-letnia wnuczka. Boże, jaka masakra, co to jest za absurd. I to podobno Izraelczycy są ci dobrzy, a Irańczycy ci źli. Ja nie wiem, jaka jest definicja dobra i zła, ale moim zdaniem, jeżeli ktoś zabija całą rodzinę i 3-letnią wnuczkę nielubianego przez siebie przywódcy, no to na pewno nie jest w obozie dobrych. Kurczę, to, że świat to toleruje, to jest po prostu niebywały skandal. No ale dobrze, wiemy na czym stoimy, drodzy Państwo, i brakuje już tylko 200 widzów do 5 tysięcy, co jest uważam wielkim sukcesem. Pozdrawiam Was, kochani Państwo, bardzo, bardzo serdecznie z Tokio, gdzie się właśnie znajduję. No w tych uroczystościach pogrzebowych bierze udział Pezesz Kian, przewodniczący parlamentu Mohamed Galibaf i członkowie 30 delegacji zagranicznych. Zostanie pochowany ostatecznie jego ciało złożone do ziemi w Meszhedzie, świętym dla szyitów, mieście w północno-wschodnim Iranie, z którego zresztą pochodził Chamenei. Wszyscy zastanawiają się, co z Mocztabą. No Mocztaba się nie pojawił chyba na razie z tego, co widziałem, przynajmniej oficjalnie. No raz, że pewnie się boi, bo mogliby go znowu próbować zabić, bo Izraelczycy zdolni są do wszystkiego, no ale po drugie został ciężko ranny. Przecież ma pomiażdżone nogi, poparzoną twarz podobno i ma się komunikować jedynie za pośrednictwem ręcznie pisanych albo komunikowanych w jakiś sposób oświadczeń. No dodam tylko jeszcze, że Chamenei w momencie swojej śmierci miał 86 lat. Hmm. Trump. Mnie może zabraknąć chyba Trumpa w naszym zestawieniu najważniejszych wiadomości ostatnich 24 godzin, czy nawet 48, bo wczoraj ja live'a, jak wiecie, nie było. Słuchajcie, więc tak, NATO. Pierwszy temat Trumpa to NATO. Koniec z jednostronną relacją z NATO. I swój wpis opatrzył, bo to wszystko dzieje się na Truth Social, swój wpis opatrzył ciekawą infografiką, na której jest również wymieniona Polska. Ja widzę, drodzy Państwo, że brakuje 129 osób do 5000, więc rzucam wyzwanie widzom historii realnej. Musi nas być dzisiaj 5000. Co wy na to? Proponuję, czy przyjmujecie to wyzwanie? Odpalajcie na telefonach, wołajcie znajomych, otwierajcie historię realną na innych nośnikach i zaraz szybko, o już widzę, że szybko zaczęło rosnąć, za co bardzo, bardzo dziękuję, przekroczymy 5000. Okej. Okay. Wynika z tej infografiki Trumpa, że Stany Zjednoczone przeznaczają na obronność 999 miliardów dolarów, a Polska 44,3 miliarda, a więc znacznie, znacznie mniej. Tam jeszcze są inne kraje sojuszu, wymieniona jest Francja z wydatkami na poziomie 66,5 miliarda, potem są Włochy 48,8 miliardów, no i właśnie Polska 44,3. Ja nawet tą infografikę tutaj mam. Szkoda, że nie ma Patryka, to by mi pomógł to pokazać. Czyli tak, pierwsza Ameryka, druga Wielka Brytania, 90 miliardów, potem Francja 60, Włochy 66, Włochy 50, Polska 44,3. I ta dysproporcja ma pokazać, że nawet te cztery następne kraje NATO wspólnie nie wydają nawet ułamka tego, co Amerykanie, bo oni wydają 999 miliardów. No i Trump uważa, że wszyscy jedziemy na gapę. To śmieszne, napisał Trump, żeby Stany Zjednoczone nadal podążały tą jednostronną ścieżką, skoro ta relacja nie jest wzajemna. Nie było ich przy nas, kiedy ich potrzebowaliśmy. To stara śpiewka. Chodzi oczywiście o Iran. Trump ma wielkie anse do swoich europejskich sojuszników, bo no, nie pomogli w agresji na Iran. Przypominam, że to jest Pakt Północnoatlantycki. Naszym obowiązkiem jest wspierać się nawzajem, kiedy na północy to raz, a nawet nie o to chodzi, bo to nawet nie chodzi o geografię. Patrzeć geografię. Kluczowe jest to, że jakieś państwo musi zostać zaatakowane, czyli gdyby Iran zaatakował Amerykę, no to Ameryka mogłaby żądać od Europejczyków w ramach 5 artykułu, żeby jej pomogli, 5 artykułu NATO. Ale ponieważ to Ameryka razem ze swoim pupilem izraelskim dokonały kolejnej agresji na suwerenne państwo, jakim jest Iran, no to oczywiście nie ma takiego prawa, żebyśmy musieli im w tym pomagać. W związku z tym żądania Trumpa były kompletnie absurdalne. Zresztą, co ciekawe, zaczął je zgłaszać w momencie, kiedy zaczął przegrywać. Na początku żadną chwałą, jak sam mówił, nie chciał się dzielić. Dopiero jak zaczęły się problemy, to zaczął prosić o pomoc w rozminowaniu cieśniny Ormus. Drodzy Państwo, rośnie cały czas liczba widzów, brakuje już tylko 150 osób do 5000. Także mam nadzieję, że się uda, dawajcie lajki, odpalajcie na telefonach. Wierzę, że przekroczymy tą magiczną barierę dzisiaj. No tak czy siak, także to jest nic nowego. Drugie ważne wydarzenie związane z Trumpem, o proszę, jak podskoczyło, już brakuje tylko 80 osób, ekstra. Drugie ważne wydarzenie związane z Trumpem, no to oczywiście 250. rocznica niepodległości Stanów Zjednoczonych i tutaj pozwolę sobie przytoczyć polski wątek w tej całej sprawie. O, znowu jest nas coraz więcej. O włos już jesteśmy od 5000. To znaczy oficjalne życzenia złożył na Twitterze między innymi panu prezydentowi Trumpowi nie kto inny jak Karol Nawrocki. Zaraz wam powiem, co myślę o tych życzeniach i wam je przeczytam, ale najpierw podziękowanie dla pana Patryka Kotwickiego, który wsparł historię realną. Bardzo, bardzo, bardzo panu dziękuję. No w związku z tym Nawrocki pisze. 250 lat niepodległych Stanów Zjednoczonych to jubileusz narodu, który na trwałe wpisał się w historię walki o wolność i demokrację. No to ciekawe. Od razu mój pierwszy komentarz. Bombardowanie Hiroshimy i Nagasaki bombami atomowymi, spalenie Tokio przy pomocy napalmu, potem palenie napalmem ludzi w Wietnamie żywcem, wywoływanie wojen kompletnie absurdalnych i wysłanie na tamten świat setek tysięcy ludzi w Iraku i Afganistanie, Ach, jeszcze zacznijmy może od interwencji na Filipinach, jeszcze na początku XX wieku, w którym też skończyła się ludobójstwem. No rzeczywiście, taka to jest wspaniały wkład w historię walki o wolność i demokrację. Oczywiście Ameryka, tu pan prezydent delikatnie mówiąc, ja rozumiem, że to są życzenia, no i to się pisze po prostu w farmazony, ale nie mówi, nie jest ścisły, bo tak naprawdę oczywiście Ameryka nie walczy nigdy o żadną wolność i demokrację, bo nikt nie jest taki głupi, żeby przelewać za takie rzeczy krew, tylko Ameryka, o, mamy to, 5000 widzów, fantastycznie. Ameryka oczywiście przelewa krew za swoją interesy, konkretnie za globalną dominację i hegemonię. Dobra, co dalej pisze nasz pan prezydent? Z tej okazji składam narodowi amerykańskiemu serdeczne gratulacje, przesyłając pozdrowienia z Polski. No, pod tym się podpisuję. Wszystkiego dobrego, nasi amerykańscy widzowie. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie, bardzo was lubimy. Polska i Stany Zjednoczone połączyły ideały wolności jeszcze w XVIII wieku, połączyli je płaski i kościuszko. Słuchajcie, to jest jak żart. Zawsze, kiedy mówię o naiwności polskich polityków w relacjach z Amerykanami, to zawsze się powołuję na to. Pamiętacie? Płaski i kościuszko. Już zarzucacie mi, że w każdym wywiadzie, kiedy mówię o stosunkach polsko-amerykańskich, używam tego samego suchara. Płaski i kościuszko. No i proszę bardzo, prezydent pisze, połączyli nas płaski i kościuszko. Tradycja konstytucyjnego państwa, miliony Polaków budujących amerykański sukces, wspólna walka o bezpieczny i wolny świat. Pamiętamy o wsparciu USA dla odrodzenia niepodległej Rzeczypospolitej, pomocy w walce z bolszewicką Rosją. Czyli krótko mówiąc, pan prezydent w tym swoim życzeniach odwołuje się do systemu wartości, wspólnoty wartości, a nie wspólnoty interesów. Dziękuję tak na marginesie. Marcin Szumilas, 3310, bardzo dziękuję panu za wsparcie. Przypominam, że te donaty, które państwo dajecie, czyli trampki, stanowią element wsparcia naszego kanału i dzięki temu mogą powstawać kolejne live'y. Bardzo, bardzo za to dziękujemy. Jeżeli podoba się wam nasza praca, cenicie ją, to będziemy wdzięczni za wsparcie. Jak wiecie, Historia Reale jest oczywiście za darmo dla wszystkich, ale to jest zawsze miły gest od oglądających. Dziś nasz sojusz jest jednym z filarów bezpieczeństwa Europy i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jestem przekonany, że dzięki wspólnej współpracy prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych będzie nadal umacniany. O, dziękowania, dziękuję za strategiczne partnerstwo, razem go czynimy silniejszym. No, czyli krótko mówiąc, tak jak mówiłem, odwoływał się do świata wartości, których Amerykanie oczywiście dużo mówią o wartościach, ale realizują interes. I teraz dużo bardziej podobało mi się wystąpienie Trumpa, mówiąc szczerze, które wygłosił dzisiaj pod górą Rushmore w Dakocie Południowej. Było to specjalne przemówienie z okazji właśnie przypadającej teraz w ten weekend 250. rocznicy uzyskania niepodległości przez Stany Zjednoczone. No i Trump oczywiście stwierdził, że wspaniale jest być prezydentem Stanów Zjednoczonych. No i że nigdy nie było czegoś takiego, co my teraz robimy, czyli moja ekipa. No i żaden kraj nie zrobił dla świata tyle, co USA, powiedział Donald Trump. No to ja teraz, będąc w Japonii, mogę powiedzieć, co Ameryka zrobiła dla Japończyków na przykład. Całkiem fajne miejsce świata, wspaniali ludzie, bardzo Japończyków szanuję. No to co im urządzili? Im po prostu rzeź w trakcie II wojny światowej. Zwalili na nich dwie bomby atomowe, miliony pocisków zapalających i w sumie według niektórych szacunków nawet 900 tysięcy Japończyków zginęło cywilnych w wyniku właśnie tego wspaniałego amerykańskiego wyzwalania i dawania tego wszystkiego światu. No, dobra. Stany Zjednoczone są najbardziej utytułowanym, utalentowanym i wyjątkowym narodem, jaki kiedykolwiek istniał w historii ludzkości. O, no proszę. Oj, to się chyba narazi temu, Jewish lobby. Przepraszam, Izraeli lobby, nasz Trump. To nie można tak mówić. Jak to? Jak to Stany Zjednoczone są najbardziej wyjątkowym narodem, jaki kiedykolwiek istniał w historii ludzkości? No, to się będzie miał problemy ze swoimi przyjaciółmi, zagadanie takich głupot. Jest tylko jeden najlepszy, najwspanialszy, najbardziej wyjątkowy, utalentowany i utytułowany naród w historii ludzkości. Na pewno nie są to Amerykanie. Dobrze, no więc tutaj wszystkie te frazesy, ale dlaczego mi się podoba to, ponieważ Trump powiedział, posłuchajcie, że największym zagrożeniem dla amerykańskiej tożsamości i dla świata jest odradzające się komunistyczne zagrożenie. Ja jestem komunistą, więc antykomunistą, więc oczywiście bardzo mi się to spodobało, chociaż nie wiem, gdzie o tych komunistów widzi, może chodzi o Chińczyków, ale z tego, co rozumiem z kontekstu, no to chodzi o osoby nowo przybyłe do Stanów Zjednoczonych, które hołdują poglądom całkowicie sprzecznym z naszym stylem życia i naszym wielkim sukcesem. Komunizm stanowi największe, najśmiertelne zagrożenie dla amerykańskiej wolności. Jest to największe zagrożenie dla naszego kraju, większe nawet niż pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, atak na Pearl Harbor czy zamachy z 11 września. Komunizm jest bowiem wrogiem wolnych ludzi na całym świecie. No to chyba się wszyscy z tym zgodzimy. I Trump powiedział, że Ameryka nigdy nie będzie państwem komunistycznym. Dobrze, słuchajcie, to tyle. Jak widzicie, posłuchajcie komentarz Artura Kowalczyka. Fajnych mamy sojuszników. No raczej. Bardzo Państwu dziękuję za 5000, już jest prawie 5200 widzów. Nigdy nie sądziłem, że w sobotę będziecie chcieli mnie posłuchać. Tu już u mnie jest 8 wieczorem, u Was dopiero 13. Bardzo dziękuję za super frekwencje. Bardzo dziękuję za wszystkie trampki, które dostaliśmy. O, tutaj widzę właśnie, że płoną te zbiorniki paliwa pod Petersburgiem, jeszcze zawsze sprawdzam te wszystkie najnowsze newsy. I jeszcze może dwie rzeczy. Pierwsza to Taylor Swift się ożeniła, czy żeni, chyba w Madison Square Garden w ogóle w Nowym Jorku. No i wszyscy się śmieją, bo odgrodziła pół miasta, pół Nowego Jorku jakimiś murami, żeby ten z przypadkiem gawiedzi i plepsu tam nie dopuścić na ten swój wspaniały, warty tam 10 baniek, czy tam, nie wiem, więcej pewnie jeszcze ślub. No i wszyscy się właśnie przekąsem mówią, że Taylor Swift opowiada się za tym, żeby otworzyć Stany Zjednoczone przed imigrantami na oście, żeby każdy sobie wjechał, a własny ślub przed plepsem zamknęła właśnie olbrzymimi siłami policyjnymi, ochroną, jakimiś murami, jakimiś, słuchajcie, płachtami, żeby tylko tam zwykli ludzie, zwykła gawiedź nie mogła zajrzeć. No lekka hipokryzja. A druga, ale takie są gwiazdy współczesnego świata, to jest oczywiste. A druga ważna wiadomość, którą chciałem Wam przekazać, to jest taka, że mamy do czynienia z bardzo poważnym kolejnym incydentem w Kopenhadze, z tego co widziałem tym razem, to znaczy znowu doszło do zabójstwa rdzennego mieszkańca Europy przez imigrantów. Tym razem, czekajcie, bo jeszcze sobie tutaj upewnię się, jak ten pan się naprawdę nazywał. Sprawa rozegrała się podczas meczu, drodzy Państwo, meczu podczas Mistrzostw Świata. W Kopenhadze w Danii grupa kibiców wspierała jedną z nordyckich drużyn, konkretnie Norwegii, która pokonała Wybrzeże Kości Słoniowej. I wśród tych świętujących kibiców znajdował się szwedzki kibic Christian Zedik. Widziałem jego zdjęcia, bardzo, bardzo sympatyczny się wydaje, osierocił dwoje dzieci, dwie córeczki, bardzo fajną ma żonę. Wiem, że przyzwoity taki facet według tego, co mówią jego, nie szukający żadnych problemów jego znajomi. No ale co się dzieje? W trakcie tego, kiedy oni świętowali ten mecz, na miejsce do tej strefy kibica w Kopenhadze nagle przybyła grupa bardzo agresywnych imigrantów afrykańskich, którzy najwyraźniej kibicowali Wybrzeżu Kości Słoniowej. Jak mówią świadkowie, zachowywali się bardzo agresywnie wobec wszystkich kibiców drużyny norweskiej, między innymi tych Szwedów, i w pewnym momencie, kiedy chyba bramka na 2-1 padła dla Szwecji, no to rzucili się z pięściami na tych Szwedów. Szwedzi, no co tu dużo mówić, pierwszy Szwed, czyli właśnie ten napatoczył im się, nieszczęśnik, i jakiś potężnie zbudowany, widziałem zdjęcie, no po prostu matko, jakiś, no już nie będę tutaj mówił, bo naprawdę dostaniemy jakąś demonetyzację, ten czarnoskóry imigrant uderzył go pięścią w ten sposób, że zwalił go z nóg, i w tym momencie, to powołuje się na te dane duńskie, reszta tych napastników skoczyła na niego i zaczęła mu, uwaga drodzy Państwo, skakać po głowie. Przypomnę, że powodem tego było to, że kibicował niewłaściwej drużynie, bo kibicował Norwegii, drużynie europejskiej, a napastnicy kibicowali drużynie Wybrzeża Kości Słoniowej. Problem polega na tym, że to się rozegrało w Kopenhadze, no ale mimo wszystko, no cóż, ktoś tych ludzi do tej Danii wpuścił. Moim zdaniem powinien pójść do pierdla razem z nimi. No ale krótko mówiąc, tak go skopali, że po prostu skonał tam z powodu potwornych obrażeń całego ciała, głównie głowy, bo bo został po prostu stratowany, jak to określono. Napastnicy uciekli i są obecnie poszukiwani. A więc mamy kolejną tego typu sprawę. Przypominam wam o śmierci Nowaka w Paście, o zamordowaniu przez gang tego 17 Louisa we Francji. No praktycznie codziennie dochodzi do takich wydarzeń. I co? I cały czas największym problemem oczywiście jest rasizm. Rasizm, dodajmy, ten, który nie istnieje, czyli białych przeciwko czarnym, a ten, który naprawdę istnieje, czyli imigrantów przeciwko rdzennym Europejczykom, na to oczywiście nie wolno o tym głośno mówić, na to przymyka się oczy. Bardzo mnie to denerwuje. Znowu pojawił się filmik z Wielkiej Brytanii. Stoi sobie chłopak, to jest wielka afera, słuchajcie, wszyscy o tym piszą w mediach, pewnie widzieliście, stoi sobie jakiś chłopaczek, napada go grupa też Afrykańczyków subsaharyjskich na ulicy brytyjskiego miasta i zaczynają go normalnie prać. Wpada policja. I co? Kogo atakuje policja? I kogo aresztuje? Kto strzeli? Strzelicie? No oczywiście. Białego chłopaka, który został zaatakowany przez tych czarnych bandziorów. Witamy w Wielkiej Brytanii 2026. Orwell przewraca się w grobie. Okej. Okay. Ciach. Tyle. Zachęcam, drodzy Państwo, do zadawania pytań. Pędzimy, bo się umówiliśmy z Albertem, a mamy kawałek stąd z Patrykiem. Jest już, tak jak powiedziałem, u nas godzina 8. Pytajcie, o co chcecie. Japonia, odpowiem. Świat, odpowiem. Sprawy osobiste, niechętnie. Panie Piotrze, co się stało z intro historii realnej? Było super. Szklany człowiek. Patryk, nie ma... co się stało z intro historii realnej? Nie ma Patryka. Chodź, Patryk, odpowiedz na pytanie. Jest pytanie do ciebie.
Takiego pana na H. Musieliśmy przecież.
W intro był pan na H. Podaj mi ten. No pokaż się, Patryk, powiedz panu. Patryk, jak wiecie, jest reżyserem historii realnej, który wszystko robi. I to Patryk zrobił to piękne intro. Przypominam, że tam co tam były? Strzały z
samoloty,
strzały z okrętów. No i między innymi był pewien pan na H. Dodam, imiennik naszej Mecha Godzilli.
Poprawiłem,
bo słuchajcie, jak poinformowałem na mediach społecznościowych, że kupiliśmy sobie, czy wylosowaliśmy te Godzille robota, to jeden z młodych widzów napisał, co za boomerzy, co za dziadersy. Każdy przecież wie, że to jest Mecha Godzilla, a nie żaden Godzilla robot. No krótko mówiąc, ona ma na imię Adolf, bo tak została nazwana przez Alberta, i inny Adolf, imiennik Mecha Godzilli, był w tej czołówce historii realnej. Kto nie pamięta, kto nie oglądał tamtych odcinków, niech się cofnie do historii realnej, można to ustawić od najstarszych i zobaczy sobie pierwsze odcinki, jak to mieliśmy. A gdzie jeleń? Pyta lekarz Zarabi. Jeleń? A, tamten jeleń. Jeleń jest w Polsce, a w Japonii mam takie hasło. Wiecie, co tu jest napisane? I love Poland. To jest specjalny pokój, wynajmowany tylko i wyłącznie Polakom przez Japończyków, którzy nas bardzo, bardzo kochają. Dlaczego pan uparcie unika określenia donacja? To chyba najbardziej właściwe określenie dla wsparcia finansowego. Nie no, donacja mi się, wie pan, kojarzy z jakąś dotacją. Dobra. Panie Piotrze, może powinniśmy wykonywać jakiś ruch wyprzedzający, niekoniecznie zbrojny, żeby zapędy Rosji do prowokacji ostudzić, może wraz z innymi państwami NATO. No ale kto się na to zgodzi, panie Wojciechu? Kto będzie coś takiego ryzykował? Patryk, jak ci się podoba w Japonii?
Bardzo mi się podoba. Nie spodziewałem się, że tak mi się spodoba w Japonii.
A co sądzisz o kiblach japońskich?
No, chwilę zajęło mi, zanim rozgryzłem, jak to działa, ale już jest okej. Słuchajcie, opanowałem.
Ogólnie rzecz biorąc, widzę, Patryk, że w ogóle nam odłączyło tego twojego hotspota. Jestem na tym, więc może pokażemy taki kibel państwu. Chcecie zobaczyć kibel, który śpiewa?
Jest tam,
bo patrzyłem już. Aha, czy można? Nie no, krótko mówiąc, kible tutaj śpiewają w momencie, żeby nie krępować innych, w momencie, kiedy jest akcja, że tak powiem, to jest muzyczka, która ma zagłuszyć dźwięk plusku, jak rozumiem. Są też rozmaite systemy mycia, tak jak w bidecie. Jest to bardzo, bardzo, bardzo śmieszne. Czy w Japonii są widoczne elementy historii związane z japońskimi zbrodniami?
No tak. Średnio.
Raczej oni unikają tego tematu, uważają, że to... No i też dużo racji w tym jest, tak? No, Japończycy dokonywali strasznych zbrodni, przypominam Nankin chociażby, czy straszną jednostkę 731, no ale oczywiście więcej zbrodni dokonali Amerykanie na Japończykach niż Japończycy na Amerykanach, to jest oczywiste chyba dla wszystkich. Znacznie, znacznie więcej. Ale Japończycy raczej w ogóle chyba tak mało jest jakichś takich tutaj w kulturze masowej, raczej tak. W tej kulturze masowej dominuje anime i manga, nie?
Sumo jest.
Tak. Uwielbiam takie pytanie, ZBG, mógłby się pan odnieść? No mogę się odnieść, gdybym wiedział do czego, to by mi było łatwiej. Dobra, panie Piotrze. Ach, okej, okay, już wiem. Tu jest ta dyskusja, bo według Krystyny Kurcza-Predlich Putin urodził się we wsi Metnich w Gruzji, a nie, jak podaje oficjalna biografia, w Leningradzie. Okej, okay, no może tak było, kto to tam wie. Czy w Japonii można kupić polską kiełbasę? Nie wiem, czy polską, ale kiełbasę można. W jednym z barów była kiełbasa. Właśnie muszę, słuchajcie, musimy więcej zrobić, Patryk, tych shortsów z jedzenia.
Zakupów.
Z jedzenia. O, może dzisiaj idziemy na kolację, może zrobimy. Panie Piotrze, to nie ma sensu. Jeśli Rosja zaatakuje NATO, to Ukraina da pewnie całemu NATO know-how na drony i Rosja nie ma szans w drugiej wojnie. Długiej wojnie, jak widać o wojnę nuklearną przez Rosję. Jak to, jak wołać o wojnę nuklearną przez Rosję? O kurczę, patrz Patryk, Gostek, pozdrawiamy. Czy podróżowaliście już koleją po Japonii? Jeśli tak, to jakie wrażenia? Bardzo dziękuję za super wsparcie i chciałem powiedzieć, że właśnie przenieśliśmy się, jesteśmy teraz w pobliżu dworca i jutro rano lecimy tym super szybkim pociągiem, Shinkansen. Pokażę wam, jak wygląda bilet na tego Shinkansena. Najpierw trzeba się zalogować, to jest tak zwany JR Pass, tak?
Tak jest.
Zobaczcie, to jest taki... Proszę bardzo, zasłonię kod QR, jeszcze się ktoś przejedzie na mój koszt Shinkansenem. Coś takiego się dostaje, jeszcze drugi taki kwitek. Nie wolno tego zgubić, bo już wtedy nigdy nie można się dostać do... O Jezus Maria. Do kolei. No, krótko mówiąc, takie mamy tutaj fajne... Gdzie kod? Kod został w Polsce. Panie Piotrze, czy słyszał pan, że amerykańscy astrofizycy odkryli, że na zakłócenie sygnału GPS w Polsce i Europie odpowiada rosyjski satelita, tajny projekt RUS, wojny radiologicznej? Nie słyszałem, ale bardzo ciekawe, dziękuję za to, że mogłem przeczytać widzą tą informację. No i przypominam wam, że jutro lecimy tym Shinkansenem, tym super szybkim pociągiem i będziemy mogli jutro wam zdać z tego relację. Przepraszam dzisiaj za to gówniane światło, przepraszam, złe światło nade mną, ale po prostu to są jedyne źródła światła, prawda? Jak zgasimy to będziemy siedzieli w kompletnych ciemnościach. No tak ten pokój jest ukształtowany. Witam panie Piotrze, nie byłem od początku. Czy jest ryzyko pełnoskalowej wojny z Rosją? Pyta pan Mirek. Nie, moim zdaniem na razie nie ma. O, pani Wiolka, kochana nasza, informuje, że jest już 1000 osób na naszym live. Panie Piotrze, jaki jest pana ulubiony kraj, w którym pan był? Korwin to wolność, takie jest pytanie, tak jest nick naszego zadającego. No ja najbardziej mi się podoba na razie w Japonii i chyba w Holandii, tylko że w Holandii zły klimat, ale architektura mi się bardzo podoba. A ty, Patryk, gdzie ci się najbardziej podobało?
No, najbardziej to chyba Włochy lubię. Góry, Włochy. Pizza, winko.
Góry, pizza, winko. No tak. No nie wiem. Na Litwie dobrze się czuję, skąd pochodzi moja rodzina, więc jestem tam dwa razy w roku. No trudno tak powiedzieć. Teraz jestem zauroczony Japonią i bardzo, bardzo mi się to podoba. Jest to chyba taka najbardziej, jedna z najbardziej egzotycznych moich podróży. O, w Namibii mi się też bardzo podobało, jak byłem. Byłem kiedyś na takiej podróży afrykańskiej z ministrem Cimoszewiczem. Byliśmy w Nigerii, w Aburzy lądowaliśmy. Potem polecieliśmy do Angolii. Tam Luanda jest stolica, to jest była portugalska kolonia z kolei. Potem z Angolii poleciliśmy do Namibii i skończyliśmy ten objazd Afryki w Kenii. No i Nigeria to była katastrofa, Luanda to był dramat. Namibia była boska, boska po prostu, raj na ziemi i Kenia była spoko. Tak bym powiedział. Kenia była ok. W Kenii spotkałem się z rodziną Sapiechów, bo tam jedna odnoga rodziny Sapiechów, Eustachy Sapiecha, tam wyjechał i poznałem dwie księżniczki Sapieżanki, jego córki, przyjmowały mnie u siebie w domu, no po prostu dwór polski w środku z pięknym ogrodem obsługiwały nam czarnoskóre służące, były jakieś obrazy polskie batalistyczne, słuchaj, szable polskich ułanów, a obok trofea, głowa lwa, jakieś maski Zulusów, no po prostu rewelacyjne to było. Bardzo, kiedyś opowiem o tym też, kurczę.
Może Jarek,
no tak, Namibia to niemiecka, poniemiecka kolonia, no oczywiście, że tak, tam Niemcy byli, to do tej pory dużo tych śladów niemieckich jest, kiedyś wam o tym opowiem. Jak pan się zapatruje pytanie od Daniela Konkola na dalsze kontakty sąsiedzkie z Ukraińcami, w tym Zełenskim? No Zełenski ma już u nas przechlapane, już czekamy na jego następcę, myślę, że z nim się nigdy już nie dogadamy, już tyle krwi jest źle jest napsutej, a jeżeli chodzi o te relacje, no to Ukraina ma bardzo prosty sposób, żeby je naprawić. Ona wygenerowała problemy, ona te relacje zepsuła, no to niech je teraz naprawia, niech po prostu odwoła tą decyzję. A dlaczego na polską stronę przerzuca odpowiedzialność za konflikt, który sama wywołała? No i na tej zasadzie, Polacy, nie awanturujcie się, bo walczymy z Rosją. No to okej, no to trzeba było o tym myśleć, jak nadawałeś tą... Agnieszka Kuryło, czy będą vlogi z wyjazdu? Tak, oczywiście planujemy dużo materiałów i proszę śledzić moje media społecznościowe, codziennie tam są shortsy. Wrzucimy, Patryk, jakiegoś, damy radę dzisiaj?
Spróbujemy.
Jak skończymy live'a, to Patryk coś spróbuje zrobić, ale mało czasu. No. Zrób jakiegoś takiego, chociaż jednego, żeby ludziska mogli zobaczyć, co tu się dzieje. Dzisiaj byliśmy na tym wieżowcu. Jak to zobaczycie, to padniecie. Panie Piotrze, czy wiadomo, dlaczego Donald Trump był na górze Rushmore? Dziś mija 200 lat od śmierci Jeffersona. No proszę. Panie Piotrze, jakby pan załatwił problem demograficzny w Polsce? Proszę pana, gdybym miał pomysł na to, jak to zrobić, jak skłonić Polki i Polaków, żeby tworzyli pary i posiadali dzieci, to bym nie siedział teraz przed panem i nie prowadził tego live'a, tylko właśnie wdrażałbym ten pomysł w życie, no, bo to byłby pomysł warty 10 milionów dolarów. Niestety nie mam żadnego, no. Myślę, że zmiany cywilizacyjne są tak głębokie, nad czym pracuje wielu złych ludzi, usilnie, cóż poradzić. No. Tutaj też w Japonii, gdzie jesteśmy, jest straszny problem demograficzny. Strasznie słodkie są te japońskie dzieci w ogóle, nie? Takie śmieszne, ale mało. No. Dużo więcej starszych ludzi widzimy tutaj, takich bardzo starych. Czy zmiana elit na Ukrainie to nieżyczeniowe myślenie? Ja sam to mówiłem, panie Krzysztofie, że tam się nic nie zmieni, jeżeli chodzi o same nastawienie tych elit, układy korupcyjne czy stosunki polsko-ukraińskie, które zawsze będą rywalizujące od teraz. Ale mówię w takim personalnym wymiarze, to że Zełenski musi odejść. Origami, panie Piotrze. Świat według Łukasza. To nawiązuje pan do mojej wpadki, bo jak zamiast powiedzieć origato, czyli dziękuję, raz mi się wymsknęło origami i to był bardzo słaby pomysł. Ale jestem na usprawiedliwiony, że byłem świeżo po samolocie i byłem lekko zakręcony jetlagiem. Czy widzieliście gdzieś Komorowskiego na krześle? Szogunie,
jeszcze,
widziałeś?
Jeszcze nie.
Chodź, Szogunie. Dobrze. W Shingo jest grób Jezusa Chrystusa, ktoś mi mówi. Japonia to dziwny kraj. No dobrze, drodzy Państwo, pogadaliśmy sobie, jest nas już 5,5 tysiąca. Problem demograficzny zaczyna się w telewizji, w reklamach z przekazywaniem podprogowym. Oczywiście, że tak. Cały usilnie współczesna kultura masowa robi po prostu z mózgu wodę ludziom i to dotyczy kobiet głównie, ale też mężczyzn. Efekty są, jakie są. Michael Skern. Panie Piotrze, czy Europa Davisa jest dobrą książką dla ignoranta historycznego, by nadrobić wiedzę historyczną? No dla ignoranta to nie jest dobra książka, bo jest za gruba. No ignoranci grubych książek nie czytają. Ale no, przyzwoite to jest, ale oczywiście takie przekrojowe. No. Ja przyznam szczerze, że nie lubię takich syntez. Wolę, chociaż ta jest dobra. Wolę książki problemowe. Korwin to wolność. O, znowu pytanie. Co pan najbardziej lubi w Japonii, czego pan najbardziej nie lubi? Nie lubię tego, że nigdzie nie można znaleźć koszy na śmiecie. I słuchajcie, jeżeli wypije się wodę na ulicy albo, nie wiem, zje batonika, to trzeba drałować z tym, najlepiej trzeba mieć własny koszyczek, albo ja nie wiem, jakąś siateczkę, zbierać to i szukać jakichś koszy godzinami. W Polsce jest kosz na każdym kroku. To jest taki system chyba, żeby po prostu nie śmierdziało, nie było brudno na tym i tak Japończycy sobie żyją. Natomiast plusem jest to, że z kolei w Polsce bardzo ciężko znaleźć ogólnie dostępną toaletę. jak się już znajdzie jakąś restaurację z toaletą, to tam jest napisane tylko dla gości albo płać 5 zł. A tutaj łazienki są w Żabkach odpowiedniku. Tu Żabki się nazywają 7-Eleven i w każdej Żabce jest japońskiej Żabce kibel. Niesamowite. Kupuje się tam, nie wiem, masło i kefir. A może nie kefir. I można załatwić wszystko, co się chce. Co pan na to, że Putin planuje prowokację na terenie Królewca, by potem oskarżyć do Polaków i dać sobie powód do ogłoszenia masowego poboru? Krzysiek. Zobaczymy, zobaczymy. Czy tłoczno w Tokio? Tłoczno w Tokio?
Tłoczno, ale nie tak bardzo, jak myślałem. No.
Bardzo, bo są tak oczywiście, są wiadomo, że są miejsca, gdzie nie, ale no dzisiaj byliśmy na tym Shibuya Crossing, czyli tym przejściu, tym, przez które przechodzi tam podobno 2 miliony. Zdarzyło się, że przeszło tyle, bo podobno tak średnio to 500 tysięcy, tak mówiąc szczerze, ale to i tak sporo. No to, to tam po prostu idzie się takie fale ludzkie, idą i porywają człowieka, no. Tak. A są miejsca, gdzie jest spokojnie. Mirek Gogin, Załużny lepszy? Nie mówię lepszy czy gorszy, mówię, że konkretnie po tych wszystkich afrontach, które Zełenski zrobił, po tej sprawie, kiedy zostało też mu odebrany order Orła Białego, ma po prostu u nas przechlapane, ale sam mówiłem wiele razy, że jeżeli chodzi o strukturalne problemy, czyli to, że Ukraina i Polska znalazły się na kulcie kolizyjnym jako rywale do przewodnictwa tej przestrzeni, która jest między Niemcami a Rosją, no to tego nie zmienią żadne personalne roszady, to jest jasne. Ostatnie pytanie, drodzy Państwo. Amesap, czy jest pokusa zainstalować sobie taką toaletę w domu? Taką śpiewającą? Nie. Chciałbyś mieć, Patryk, śpiewający kibel w domu?
Coraz bardziej mi się podoba.
Nie, no to jest wariactwo, no nie, no śpiewająca łazienka. Ale dobra. Ale to też pokazuje, jacy to są delikatni ludzie. Oni bardzo starają się unikać takich sytuacji, które są jakieś kłopotliwe, prawda? Starają się sami nie chodzić nikomu w drogę, są bardzo życzliwi, ale tacy dyskretni i bardzo łatwo ich zmieszać, mam wrażenie, prawda? No i speszyć, o, speszyć. Tacy bardzo mili, delikatni, uduchowieni. Jeżeli mogę coś powiedzieć, to tylko z prawdziwym przerażeniem, bo rozmawialiśmy o tym z Patrykiem, obserwujemy, co tu się dzieje, jeżeli chodzi o telefony komórkowe, o smartfony. Nie? I bardzo duże moje zaniepokojenie wzbudza to, że szczególnie młodym dzieciom daje się smartfony, w ogóle dzieciom, wiadomo, młodym, że dzieciom daje się smartfony i że dorośli też za dużo czasu spędzają w tym diabelskim, na tym diabelskim scrollowaniu tych 3-sekundowych głupot. Sam się na tym łapię, że czasami wpadam w to, bo to są takie sidła założone przez te wielkie big techy, no ale to, co tutaj się dzieje, to już przekracza ludzkie pojęcie. Nie? To są po prostu ludzie, którzy w ogóle nie od nawet na sekundę sprzed oczu tego czegoś nie odstawiają. Nie? Żyją tylko i wyłącznie w wirtualu. Przykro na to popatrzeć. Widać to w metrze bardzo widocznie. Mateusz Milewski. Człowiek się nie spodziewał live'a, tu jak hiszpańska inkwizycja. Trzeba przewijać i oglądać od początku. No to na tym skończymy naszą relację. Obejrzyjcie, drodzy Państwo, od początku ci, którzy do nas dołączyli, w piku było nas 5,5 tysiąca. To jest chyba nasz rekord, jeżeli chodzi o sobotę. Patryk, jutro jesteśmy w drodze, słuchajcie, do Hiroshimy. Jeżeli wydarzy się coś bardzo ważnego, to zrobimy live'a po południu, a jeżeli się nie wydarzy nic ważnego, to zrobimy takiego super wypasionego live'a razem z pokazaniem tych wszystkich ilustracji, to Patryk to już ogarnie, w poniedziałek i namówimy do tego Alberta. Tak? I wtedy może proponuję, oprócz bieżącej geopolityki, będziecie mogli nam zadawać mi i Albertowi pytania, ale również oczywiście oczywiście pogadamy wam i więcej wam już opowiemy trochę o tej Japonii. Już będziemy zdjęcia pokażemy, będziemy świeżo po przejechaniu tym Shinkansenem, będziemy mieli dużo więcej wam do pokazania i do podzielenia się po prostu. Tymczasem, drodzy Państwo, o przepraszam, odmeldowywujemy się, miło było was zobaczyć, idziemy zjeść jakieś sushi, może wrzucimy wam jeszcze dzisiaj jakieś zdjęcia z tego albo jakiś filmik. Śledźcie moje media społecznościowe i teraz tak, dostaliśmy jakieś totalne przycięcie zasięgów. Słuchajcie, to co się wydarzyło z odcinkiem z Albertem, który był w piątek, to jest jakaś masakra, nie wiem co się stało, ale rozmowa jest genialna, po prostu znakomita, bardzo dowcipny Albert jak zawsze, a przycięło nam strasznie, więc bardzo by mi zależało i byłoby miło, gdybyście obejrzeli ten odcinek, przekazali link dalej, żeby ratować chociaż trochę sytuację. Czasami są takie dziwne rzeczy, YouTube robi, może jakiś nietypowy odcinek, coś algorytm zwariował lekko, no bo i z Japonii zrobiony i w nowej formule, bo siedzimy i rozmawiamy, także bardzo Wam polecam tą rozmowę. Live kolejny będzie o 12 w Waszego czasu w poniedziałek, a już teraz mogę zdradzić, że w niedzielę o godzinie 18, bardzo ważny dla mnie odcinek, odwiedzimy razem z Patrykiem, uwaga drodzy Państwo, muzeum poświęcone bombardowaniu Tokio przez Amerykanów i wielkiej burzy ogniowej, która tu została wywołana. Spłonęło 40% Tokio i zginęło 100 tysięcy ludzi. Najbardziej krwawe, tragiczne w skutkach bombardowanie w dziejach ludzkości. Słuchajcie, 300 bombowców to zrobiło. Opowiemy Wam, jak to wszystko przebiegało, jakie były szokujące relacje świadków, dlaczego Amerykanie to zrobili, dodam, że bez sensu kompletnie, i jakie były tego dalekosiężne skutki dla Tokio i dla wojny. Także bardzo ciekawy odcinek zapowiada się też w niedzielę. Oglądajcie Historię Realną, śledźcie nas, dziękuję za wszystkie suby, lajki, komentarze, trampki, które dzisiaj od Was dostaliśmy i za całe wsparcie. Trzymajcie się, to był kolejny live z Tokio. Piotr Zychowicz i
Patryk Grochowalski.
Trzymajcie się. Historia dzieje się na naszych oczach w kraju kwitnącej wiśni. Do zobaczenia jutro o 18:00.